Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartle. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Head First Designed Patterns, a Brain Friendly Guide to przystępne wprowadzenie do wzorców projektowych w programowaniu obiektowym. Eric Freeman, Elizabeth Robson, Bert Battas i Kate Sierra pokazują, że wzorzec nie jest gotowym fragmentem kodu ani obowiązkową ozdobą architektury. Jest nazwanym, sprawdzonym sposobem rozwiązywania powtarzalnego problemu projektowego. Książka koncentruje się na jawie. Lecz jej główne zasady dotyczą szerzej projektowania, oprogramowania, ukrywania tego, co się zmienia. Programowania względem interfejsów oraz preferowania kompozycji nad dziedziczeniem. Autorzy prowadzą czytelnika od prostych, kruchych rozwiązań do konstrukcji łatwiejszych w rozbudowie i utrzymaniu. Charakterystyczny styl serii Head First wykorzystuje rysunki, dialogi, ćwiczenia, krótkie przykłady i powtórzenia, aby oswoić temat często przedstawiany zbyt abstrakcyjnie. Celem nie jest mechaniczne zapamiętanie katalogu wzorców, lecz rozpoznawanie sytuacji, w których konkretny wzorzec ogranicza zależności i pozwala bezpieczniej reagować na zmianę wymagań. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wzorce jako język do opisywania problemów projektowych. Najważniejsza wartość książki polega na tym, że przedstawia wzorce jako wspólny język zespołu, a nie zbiór sprytnych technik. W dużym programie trudność rzadko wynika wyłącznie z napisania pojedynczej metody. Pojawia się wtedy, gdy zmiana w jednym miejscu wymusza poprawki w wielu innych klasach. Wzorzec pomaga nazwać źródło tej trudności i wskazać układ odpowiedzialności, który ją ogranicza. Gdy programista mówi o obserwatorze, strategii albo dekoratorze, przekazuje zwięzłą informację o sposobie współpracy obiektów. Autorzy konsekwentnie zaczynają od problemu, np. od potrzeby wymiany algorytmu, reagowania na zdarzenia lub dodawania funkcji bez przebudowy całej hierarchii klas. Dopiero później wprowadzają nazwę wzorca i jego strukturę. Taka kolejność ma znaczenie, ponieważ chroni przed uczeniem się diagramów w oderwaniu od decyzji projektowych. Książka podkreśla też, że wzorce opisują kompromisy. Ułatwiają rozszerzanie systemu, ale dodają klasy, interfejsy i pośrednie warstwy. Dlatego ich użycie ma sens wtedy, gdy odpowiada na rzeczywistą zmienność lub złożoność, a nie wtedy, gdy projektant chce wykazać się znajomością terminologii. Po drugie, kompozycja i programowanie względem interfejsów zamiast sztywnego dziedziczenia. Fundamentem omawianym przed kolejnymi wzorcami są zasady projektowania obiektowego. Szczególnie wyraźnie wybrzmiewa zalecenie, aby enkapsulować to, co się zmienia, programować względem interfejsów, a kompozycję często stawiać przed dziedziczeniem. Dziedziczenie bywa wygodne, gdy klasy naprawdę dzielą stabilną, wspólną naturę. Staje się jednak problemem, gdy zachowania zmieniają się niezależnie od siebie. Umieszczenie ich wysoko w hierarchii powoduje, że podklasy dziedziczą funkcje, których nie potrzebują, albo muszą je nadpisywać w sztuczny sposób. Strategia jest podstawowym przykładem alternatywy. Zamiast wiązać zachowanie z konkretną klasą, obiekt przechowuje współpracujący obiekt realizujący określony interfejs. Dzięki temu zachowanie można wymienić bez tworzenia kolejnych odmian klasy głównej. To podejście redukuje koszt zmian, bo modyfikacja jednego algorytmu nie wymaga ingerencji w obiekty, które z niego korzystają. Książka nie twierdzi, że dziedziczenie jest błędem. Uczy raczej rozróżniać relację trwałego typu od relacji zmiennego zachowania. Ta umiejętność jest ważniejsza niż pamięciowe odtworzenie diagramu, ponieważ pozwala ocenić, gdzie w kodzie zależności są zbyt sztywne. Po trzecie, obserwer i decorator jako kontrola zależności oraz rozszerzanie funkcji, wzorce obserwer i decorator pokazują dwa różne źródła elastyczności. Obserwer rozwiązuje problem komunikacji, typu 1 do wielu. Obiekt posiadający stan, np. źródło danych, powiadamia zainteresowane obiekty o zmianach, bez wpisywania na stałe wiedzy o ich konkretnych klasach. Odbiorcy mogą się rejestrować i wyrejestrowywać, a nadawca zależy przede wszystkim od wspólnego interfejsu. Dzięki temu można dodawać nowe widoki, alarmy lub mechanizmy analityczne bez przebudowy elementu publikującego dane. Autorzy zwracają uwagę, że taka swoboda wymaga rozważenia sposobu przekazywania informacji oraz kolejności aktualizacji. Decorator dotyczy innej potrzeby, czyli dokładania obowiązków obiektowi w trakcie działania programu. Zamiast tworzyć rozbudowaną hierarchię klas dla każdej kombinacji cech, dekoratory opakowują podstawowy obiekt i realizują ten sam interfejs. Każda warstwa może dodać własne działanie, a następnie przekazać wywołanie dalej. Zyskuje się możliwość łączenia funkcji w wielu konfiguracjach. Oba wzorce opierają się na podobnej idei. Konkretne implementacje nie powinny być ze sobą mocno sprzężone. Różnią się jednak mechanizmem. Obserwer organizuje przepływ informacji między obiektami, a decorator składa zachowania wokół jednego obiektu. Po czwarte, faktory, singleton i builder w zarządzaniu tworzeniem obiektów. Książka wyjaśnia, że tworzenie obiektów również może być źródłem nadmiernego sprzężenia. Gdy kod klienta bezpośrednio wybiera konkretne klasy, szybko zaczyna zależeć od szczegółów ich konstrukcji. Wzorce faktory przenoszą decyzję o wyborze implementacji do wyspecjalizowanego miejsca. Prosta fabryka porządkuje tworzenie. Metoda wytwórcza pozwala podklasom zdecydować o rodzaju produktu, a fabryka abstrakcyjna obsługuje całe rodziny powiązanych obiektów. Nie chodzi więc o mnożenie warstw dla samej elegancji. Chodzi o ochronę kodu korzystającego z obiektów przed zmianami w ich konkretnych odmianach. Singleton pokazuje odmienny przypadek, w którym system potrzebuje kontrolowanego, wspólnego dostępu do jednego obiektu. Autorzy omawiają tu zarówno użyteczność centralnego punktu dostępu, jak i ryzyko globalnego stanu i problemy związane ze współbieżnością. Builder uzupełnia obraz. Gdy tworzenie złożonego obiektu, warto rozdzielić od jego reprezentacji lub kolejności składania. Wspólny wniosek z tych wzorców jest: praktyczny konstruktor nie zawsze powinien być jedynym miejscem, w którym zapada decyzja o tym, co powstaje. Jeśli wybór obiektu lub proces jego budowy może się zmieniać, warto odizolować tę zmienność od reszty aplikacji. Na koniec, kiedy stosować wzorce bez popadania w nadmierną architekturę, choć książka prezentuje wiele klasycznych wzorców, jej bardziej dojrzała lekcja dotyczy umiaru. Wzorzec nie poprawia kodu automatycznie. Każda dodatkowa abstrakcja zwiększa liczbę pojęć, klas i relacji, które zespół musi rozumieć. Jeżeli system nie ma realnej potrzeby wymienności implementacji, wielu wariantów zachowania ani niezależnego rozszerzania funkcji. Zastosowanie wzorca może jedynie zaciemnić prostą logikę. Autorzy uczą więc patrzeć na symptomy, takie jak powtarzające się instrukcje warunkowe zależne od typu. Rozrastające się podklasy. Konieczność modyfikowania wielu miejsc po zmianie wymagania albo silne powiązanie kodu klienta z konkretnymi klasami. Dopiero wtedy wybór wzorca staje się uzasadnioną odpowiedzią na problem. Ważne jest też rozróżnienie między rozpoznaniem wzorca a kopiowaniem jego schematu. Ten sam cel można osiągnąć innymi środkami, zależnie od języka, bibliotek i skali projektu. Pierwsze wydanie jest silnie osadzone w przykładach jawałowych, dlatego współczesny czytelnik powinien oddzielać ponadczasowe zasady od dawnych szczegółów technicznych. Mimo to sposób rozumowania pozostaje aktualny. Wzorce są najcenniejsze wtedy, gdy pomagają uzasadnić decyzję projektową, uprościć przyszłą zmianę i uniknąć niepotrzebnego wiązania części systemu. Podsumowując, ta książka będzie szczególnie użyteczna dla programistów, którzy znają podstawy programowania obiektowego i chcą przejść od pisania działającego kodu do świadomego projektowania współpracy między klasami. Dobrze sprawdzi się u osób uczących się Javy, ponieważ przykłady są zakorzenione w tym języku, ale skorzystają z niej także programiści innych języków obiektowych. Największą korzyścią nie jest samo poznanie nazw takich jak strategy, observer czy faktory. Czytelnik ćwiczy zauważanie zmienności, zależności i odpowiedzialności, czyli problemów pojawiających się w każdym rozwijanym systemie. Dzięki temu łatwiej ocenić, czy nowa funkcja powinna zostać dopisana do istniejącej klasy, czy raczej wymaga wydzielenia interfejsu albo osobnego obiektu współpracującego. Na tle bardziej encyklopedycznych opracowań wzorców, książka wyróżnia się metodą nauczania. Zamiast zaczynać od formalnych definicji i diagramów, pokazuje niedoskonałe rozwiązanie, analizuje jego ograniczenia, a potem wprowadza wzorzec jako odpowiedź. Wizualny, ćwiczeniowy styl ułatwia pierwsze przyswojenie materiału, zwłaszcza osobom, dla których klasyczny katalog wzorców jest zbyt skondensowany. Nie jest to jednak pełne zastępstwo praktyki w prawdziwych projektach ani pogłębionej literatury architektonicznej. Warto czytać ją z kodem pod ręką i po każdym rozdziale szukać podobnych decyzji w znanej bazie kodu. Wtedy książka spełnia swoją rolę najlepiej. Tworzy trwałe podstawy do rozmów o projekcie, refaktoryzacji i rozsądnym stosowaniu abstrakcji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Eric Freeman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia!